Księga Daniela już dzisiaj została tutaj wspomniana i mamy taki zwyczaj, że w trakcie nabożeństwa sięgamy do Bożego Słowa, do Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, szukając odpowiedzi na nasze codzienne pytania i szukając Boga, dla którego tutaj dzisiaj przyszliśmy. Ale pozwólcie, że zacznę od mojego doświadczenia, które miałem kiedyś w szpitalu. Zakładam, że jeżeli nie pracujesz w szpitalu i jeżeli nie uważasz, że to jest twoja wymarzona i fantastyczna praca, albo jeżeli szpital nie wiąże się tylko ze wspomnieniem zupełnie wspaniałych i bezbolesnych porodów twoich dzieci, to prawdopodobnie szpitala zasadniczo nie lubisz. No bo nie kojarzy się raczej z tym, że to jest miejsce, w którym idziemy, kiedy albo coś boli, albo nie domagamy, albo mamy poważne kwestie zdrowotne. Szpital raczej kojarzy nam się z takim miejscem, w którym nie chcielibyśmy spotkać swoich bliskich, znajomych. No wiecie, jak to jest ze szpitalem. I pewnego razu ja sam nie przepadam nawet za zapachem. No dzisiaj już te szpitale ładniej wyglądają i tym podobne, ale jedno z naszych dzieci miało kiedyś operację na jedno z oczu. To był taki zabieg, operacja, no tak czy siak pod pełną narkozą. Więc samo to już w rodzicach, jak sami jesteście w stanie się domyśleć, troszeczkę budzi taki niepokój. Nie wiemy za bardzo, jak to może się skończyć. I wszyscy mówią, no tak, no pod pełną narkozą. Niby wszystko w porządku, niby zabieg, niby rutynowy, niby wykonują takich ileś dziennie, ale z drugiej strony, jak myślisz sobie, że ktoś będzie grzebał w oku twojego dziecka w tak wrażliwym instrumencie, w którym no milimetry, a nawet, nie wiem, jakieś nanomilimetry prawdopodobnie mają znaczenie, no to nie ma, że nie jesteś zestresowany. Niemniej w dniu operacji przyszła do mnie pani, która chyba nadzorowała w jakiś sposób tę sprawę i przyszła do mnie z dokumentami. No i powiedziała, że wszystko gra, wszystko fajnie, dzisiaj będziemy mieli zabieg, operację, ale jeszcze trzeba podpisać tutaj. No cóż, trzeba podpisać pewnie jakieś dane czy tym podobne. Na co pani podała mi listę, chyba 3 stron, wszystkich możliwych rzeczy, które mogą się wydarzyć podczas operacji, które nie będą pozytywne. Wszystkich możliwych uszkodzeń organizmu, ciała naszej córki, w zasadzie jakie mogłem sobie tylko wyobrazić. Wydawałoby się, że dotyczyło to oko, a miałem wrażenie, że może się też skończyć amputacją stopy. Naprawdę, w sensie, wiecie, tych pozycji było tam tak dużo, że byłem tym zupełnie zaskoczony. Pani oczekiwała ode mnie, że ja po prostu machnę od razu i będzie git. A ja zacząłem to czytać, mówię, no ale zaraz, na wszystko mam się zgodzić. I czytając każdy kolejny punkt, miałem takie poczucie, nie no, biorę ją pod pachę i wychodzimy. Aż doszedłem do końca i ostatniego akapitu, gdzie było napisane, wszystko, co mogliśmy sprawdzić, sprawdziliśmy. Wszystko, o czym mogliśmy wam powiedzieć, powiedzieliśmy. Jeżeli nie powiedzieliśmy, to zapytajcie, jeżeli czegoś jeszcze nie wiecie. Wszystko, co wiemy i powszechnie medycyna dzisiaj wie, to wszystko to uwzględniliśmy. Ale musi pan, pani sobie zdawać sprawę, że są rzeczy, których nawet współczesna medycyna dzisiaj odpowiedzi nie zna. Po prostu nie wiemy. To jest jakaś nauka, ale bylibyśmy naiwni i bylibyśmy impertynentami, gdybyśmy powiedzieli, że wiemy wszystko, co może się wydarzyć. Nie wiemy wszystkiego. W związku z tym, biorąc to pod uwagę, dlatego dajemy wam to do podpisania, bo nie wiemy na co, czego możemy oczekiwać, co może się wydarzyć, albo w zasadzie może się wydarzyć wszystko. I chociaż żyjemy w świecie, który, wiecie, XXI wiek, technologia, najróżniejsze rzeczy, rozwój, nie tylko technologiczny, ale wiedzy i wszystkich tych elementów, które są nam potrzebne do życia, wiemy coraz więcej, potrafimy, wydawałoby się coraz więcej, to jednak wciąż zostają rzeczy, sprawy, pytania, które są nieodpowiedziane. I nawet tak wydawałoby się, no taki rutynowy zabieg, a jednak się okazuje, że po prostu jest masę rzeczy, o których jeszcze nie wiemy, nie jesteśmy w stanie odczytać, nie możemy powiedzieć z całą pewnością. Podobnie jest z ekonomią. No już wiemy tak dużo o podatkach, o finansach, o pieniądzach. Przeżyliśmy najróżniejsze kryzysy. Ktoś już spisał te historie na 1000 różnych sposobów. Ludzie to studiują, ludzie tym żyją, w ten sposób pracują. A jednak wciąż, chociaż kryzysy są do przewidzenia, nigdy nie wiemy, jaka będzie jego skala, jak będzie wielki, jak, kiedy dokładnie rzeczywiście przyjdzie, co się wydarzy i jak zareaguje nasz kraj czy moje własne finanse. Huragan Dorian pokazuje nam, że tak samo jest, jeżeli chodzi o jakieś zjawiska atmosferyczne, czy chociażby ostatnie lata w Polsce. Jesteśmy zaskoczeni tym, co widzimy i z jednej strony wiemy, że to może być konsekwencją złego postępowania człowieka, niedbającego o planetę, o ekologię i tym podobne. Ale z drugiej strony te rzeczy są po prostu i zawsze były nie do przewidzenia, chociaż tak bardzo od tysięcy lat staramy się to wszystko wiedzieć i przewidzieć. Nawet jeżeli patrzysz na jakiś raport pogodowy na stronie internetowej, która pokazuje ci, gdzie co się rozbłyska albo gdzie jest burza, on ci pokazuje to z 8-sekundowym opóźnieniem. Bo on ci może pokazać to, co już się wydarzyło. Gdzieś się zbliża, ale już się wydarzyło. Przewidujemy, że pójdzie w tą stronę, ale co będzie? Stąd ubezpieczenia od zdarzeń losowych. Tak samo pewnie byłoby z polityką, z wojnami, z pokojem. Przecież wszyscy o niego zabiegają, a wciąż konflikty wybuchają. Możemy coś dostrzegać, możemy widzieć, że gdzieś się rodzą, a jednak wciąż wydawałoby się, że o tym świecie wiemy wszystko, a jednak jest tak dużo, czego nie wiemy. Ale to rodzi pytania. Dobrze, że jest wiedza. Lubimy ją, cieszymy się nią, powinniśmy z niej czerpać, powinniśmy się z tego uczyć. Jestem przekonany, że to właśnie Pan Bóg dał nam takie, a nie inne organizmy, umysły zdolne do tego, żeby poznawać języki, poznawać właśnie tą wiedzę. Czy to będzie matematyka, czy inżynieria, czy ktoś jest artystą, jakkolwiek rozwijać te wszystkie talenty i obdarowania, które Bóg istotnie dał człowiekowi i dobrze. Ale jak Thomas Halik pisze w takiej książce Bóg zagubiony, ludzie tak zafascynowali się własną siłą, wiedzą i potęgą techniki, że zaczęli stawiać się w miejsce Boga. Ale wichry tragedii XX wieku, chociażby jak niszczycielski orkan, zmiotły z powierzchni ziemi optymizm i pewność siebie, ludzkiego samoubóstwienia. Okazało się, że w projekcie tym nie było żadnego Boga. Człowiek nie jest Bogiem i nie powinien zachowywać się tak, jakby nim był. Ci, którzy obiecywali, że własnymi siłami uczynią z ziemi raj, z reguły czynili z niej piekło. No i nie da się ukryć, że kiedy dzisiaj patrzymy na świat, wciąż pytania pozostają w naszej głowie i jest ich dużo. Jesteśmy czasem zagubieni albo zdezorientowani, może sfrustrowani tym, co dzieje się wokół. Funkcjonując współcześnie, jesteśmy bombardowani przez informacje, ale rzadko mamy poczucie, że one nam ten świat porządkują, wręcz przeciwnie. Generalnie współczesny świat generuje niepewność, poczucie dezorientacji, a jeśli komuś się jakoś wiedzie, to jeszcze może machnąć na to ręką, a jeśli mu ciężko, to zaczyna właśnie szukać wyjaśnień. Szukamy odpowiedzi na rzeczy, które wydawałoby nam się są nie do odpowiedzenia. Pytamy wciąż o cel mojego życia, o to, co będzie w przyszłości, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy zaniepokojeni i chociaż wiemy już tak dużo i coraz więcej, wydaje się, że jest właśnie wprost przeciwnie. Przez to, że wiemy coraz więcej, że umiemy coraz więcej zdajemy sobie sprawę z tego, jak świat jest zły, jak potrafi być okrutny, jak wiele rzeczy może się wydarzyć i jak mało z tego jesteśmy w stanie rzeczywiście prawdziwie przewidzieć. Tomasz Kwaśniewski napisał książkę W co wierzą Polacy. To jest trochę taki reportaż. Ale tak naprawdę przejechał się po wszystkich możliwych miejscach, gdzie spotykał wróżki, wróżbitów, astrologów, bioenergoterapeutów i wszelkiej maści ludzi, którzy twierdzą, że są w stanie przewidzieć przyszłość w twoim życiu albo ją poniekąd zapewnić i dać ci odpowiedzi na te pytania. Zapytany w jednym z artykułów i z wywiadów, dlaczego ludzie w ogóle tam chodzą, odpowiedział, że ludzie szukają tam przewodnictwa, pomocy w rozwiązywaniu problemów, lęku na samotność i szukają nadziei, szukają odpowiedzi na pytania, które już nadziei nie dają. No bo jeżeli właśnie jest tak, że niby wiemy wszystko o medycynie, ale na twoich rękach umiera ktoś bliski i lekarze rozkładają ręce i mówią, nie wiem. albo kiedy właśnie pytasz o finanse i chciałbyś, żeby wreszcie zostały naprawione i zmagasz się z nimi od lat, ale nikt nie jest w stanie ci pomóc. Kiedy martwisz się o stan tej planety albo stan swojego kraju i zastanawiasz się, no kiedy wreszcie ktoś to zmieni, co się wreszcie zmieni, jak to zmienić, to pozostają to wciąż jakby pytania bez odpowiedzi, które albo sprawiają, że jesteśmy deterministami, okej, po prostu będzie co będzie, albo fatalistami i tak będzie po prostu źle. Tą samą perspektywę mogli mieć ludzie, o których czytamy w Księdze Daniela. Tą samą perspektywę mogli mieć i Daniel, i jego przyjaciele. Poznaliśmy ich już tydzień temu. Babilonia nadała im inne imiona. Belteszazar, Szadrach, Meszach, Abednego. Czterech Judejczyków porwanych ze swojej ziemi trafia do Królestwa Babilonu. Wielkiego imperium. Zdeprawowanego. Absolutnie bezbożnego. Totalnie politeistycznego. Aczkolwiek z rozwiniętą właśnie nauką i wiedzą, matematyczną i inżynieryjną, ale także astrologiczną, magiczną i tym podobne, wszystkie były na równi. Trafiają w miejsce, które z ich punktu widzenia jest zupełnie rzeczywiście bezbożne. Zostają wyrwani ze swoich rodzin, ze swojego kontekstu, ze swojego życia. Żyją w zasadzie w niewoli. Niby mają dostęp do bogactw tego kraju, a z drugiej strony nie mogą sami decydować o swoim życiu. Co więcej, prawdopodobnie mają nie więcej niż 16 lat, kiedy są porwani. Czytaliśmy o tym, że Daniel i jego przyjaciele, pomimo tego, gdzie się znaleźli, nie popadli w rozpacz, ale wręcz przeciwnie, chcieli zaznaczyć, nie zmieniając kultury Babilonu, chcieli zaznaczyć, że oni jednakowoż pochodzą z innego miejsca. Jak się okazuje, miało to przemożny wpływ. Chociażby ten. Posłuchajcie historii dalej. Drugi rozdział Księgi Daniela. Czytamy o królu Nabuchodonozorze. Właśnie tym, który porwał i ich, i zniszczył świątynię Boga Jahwe i zabrał naczynia stamtąd i postawił tam, gdzie jego bożki. A historia zaczyna się tak. W drugim roku swego panowania Nabuchodonozor miał dziwny sen. Ogarnął go wewnętrzny niepokój i nie mógł spać. Rozkazał wezwać wszystkich wróżbitów, magów, czarowników, Chaldejczyków, żeby objaśnili znaczenie jego snu. Kiedy oni przybyli i stanęli przed królem, powiedział do nich: miałem sen i ogarnął mnie wewnętrzny niepokój, bo nie wiem, co ten sen oznacza. Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku: królu, obyś żył wiecznie, opowiedz sen swoim sługom, a my objaśnimy jego znaczenie. A król do nich odpowiedział: to jest moje postanowienie. Jeśli wy nie opowiecie tego snu i nie objaśnicie jego znaczenia, zostaniecie rozerwani na kawałki, a wasze domy legną w gruzach. Jeżeli opowiecie sen i objaśnicie jego znaczenie, otrzymacie zapłatę, dary i wspaniałe zaszczyty. Więc opowiedzcie mój sen i objaśnijcie jego znaczenie. A oni powtórzyli: no królu, no to opowiedz sen swoim sługom, a my objaśnimy jego znaczenie. A król powiedział: dobrze wiem, że chcecie zyskać na czasie, bo znacie moje postanowienie. Jeżeli nie opowiecie snu, jeden i tylko jeden los was czeka, bo postanowiliście okłamywać mnie i zwodzić, licząc na to, że zmienicie tym swoje położenie. Dlatego opowiedzcie mój sen i niech poznam jego znaczenie. Chaldejczycy odpowiedzieli królowi: królu, nie ma takiego człowieka na ziemi, który by potrafił powiedzieć to, czego król chce. Żaden wielki, możny król nie wymaga takich rzeczy nawet od największego z wróżbitów, magów czy Chaldejczyków. Król żąda trudnej rzeczy. Nie ma nikogo, kto mógłby temu sprostać, z wyjątkiem bogów, którzy przecież nie mieszkają między ludźmi. Z powodu tego wszystkiego król bardzo się rozzłościł. Wpadł w wielki gniew i kazał zgładzić wszystkich mędrców Babilonu. Wydano więc rozkaz wymordowania mędrców. Także Daniel i jego towarzysze mieli zostać zgładzeni. No właśnie, pojawia się jeszcze jeden element. Swego rodzaju niesprawiedliwość. To znaczy, żyjesz sobie grzecznie na tym świecie, starasz się sobie układać życie razem ze swoją rodziną i ze wszystkim i masz takie poczucie, że ktoś je tobie niszczy. Czy to będą politycy, czy to będą ludzie, którzy próbują cię oszukać, którzy wyciągają od ciebie pieniądze, którzy nie traktują dobrze relacji z tobą, twoi pracodawcy, nauczyciele w szkole, czy współuczniowie, jakkolwiek. Są ludzie wokół, którzy niszczą twoje życie. To jest niesprawiedliwe. W tej samej sytuacji był Daniel i jego przyjaciele zdecydowanie. Król popadł w niepokój. O kurczę, no proszę, Nabuchodonozor? Ten, który miał tak ogromne imperium? W zasadzie był spadkobiercą z tego Hammurabiego sprzed lat. Przepotężne imperia były budowane jedno za drugim. Niesamowite kodeksy, księgi, wszystko, rozpoznanie, wiedzy. Przecież mieli wszystko, czego potrzebowali. I co jest? Nie wie? I jestem zaniepokojony. Widzicie, sny wtedy znaczyły całkiem sporo. Interpretowano je, zastanawiano się nad nimi, bo właśnie pochodziły nie wiadomo skąd, jak się rodziły. Dzisiaj mamy troszeczkę więcej badań na temat snu, ale jeżeli czytałem dobrze te wszystkie artykuły, które mogłem znaleźć w internecie, okazuje się, że jednak o tym śnie nie wiemy wszystkiego. Do dziś są ludzie, którzy otwierają senniki i sprawdzają, co w takim razie znaczy ten sen, który miałem. Nie należę do nich, nie tylko dlatego, że nie czytam senników i wierzę, że to nie jest zdrowe, ale też nie należę do nich dlatego, że za nic nie pamiętam swoich snów i mam przekonanie, że ich w ogóle nie mam. Moja żona mi mówi, że mam, tylko że nie pamiętam, a że dużo rzeczy nie pamiętam, więc to jest bardzo prawdopodobne. No dość, że ze snami ja nie mam problemu, ale prawda jest taka, że być może siedzi na tej sali, siedzicie i mieliście kiedyś sen, który powtarzał się, który was niepokoił. Myślę, że dokładnie to samo przydarzyło się Nabuchodonozorowi. I był zły, że nie wie, co się dzieje. Był w niepokoju. Ten wielki król, potężny władca, który jednym machnięciem ręki zmiata wszystkich mędrców, a wojsko idzie i to wykonuje, okazuje się, że po prostu nie wie. Co więcej, stawia tych mędrców, ludzi, którzy tak dużo wiedzą, nauczyli się, zainwestował w nich i stawia ich przed takim pytaniem, które na logikę, również dla niego, musiało być rzeczywiście bezzasadne. W sensie, no przecież każdy wie, że tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Oni wiedzieli bardzo dużo o tej astrologii, o magii, o wróżbiarstwie. Można by powiedzieć, że to były trochę usystematyzowane przesądy i z tego stworzyli swego rodzaju wiedzę, ale opierali się na niej. Jednak nie da się ukryć, że ci mędrcy też mieli dostęp właśnie do wszystkich matematycznych wzorów, do różnych ksiąg, do różnych kodeksów, do różnych historii, które kiedy poskładali, słysząc twój sen, mogli zaaplikować jakieś rozwiązanie. Tymczasem, no jak mieli to zrobić, skoro nie mają zielonego pojęcia, co królowi się śniło? I powiedzieli wyraźnie, no królu, z całym szacunkiem, może nie jesteśmy mądrzejsi od ciebie, ty jesteś najmądrzejszy, oczywiście najwspanialszy, tak i tak dalej, ale wiesz, no nikogo nie można o to prosić, no nie da się, no po prostu wiesz, no jakby ci to wytłumaczyć? No nie wiemy, nie? W sensie musisz nam powiedzieć i wtedy będzie okej, wtedy wszystko. Na co król się wkurzył i widać, że ewidentnie z tego, widać, że był zaniepokojony. Wiecie, płacił tym ludziom, płacił im właśnie za to, że będą odczytywać, co mówią bogowie, a oni mu stają przed nim i mówią, no przepraszam, ale dopóki nam nie powiesz, to nie wiemy. I w tym całym zamieszaniu nagle znajduje się Daniel i jego przyjaciele. My możemy mieć podobne. My możemy mieć podobne, chociażby nawet jako chrześcijanie, jako człowiek naśladujący Jezusa, żyjąc w tym świecie, możesz mieć czasami podobne, Panie Boże, tu jest tak dużo niesprawiedliwości i dlaczego ona mnie i moich bliskich również dotyka? Przecież my należymy do Ciebie, jesteśmy Twoi, idziemy za Tobą, słuchamy Twojego głosu, a jednak żyję w świecie, który jest totalnie grzeszny i owszem, ja też jestem grzesznym człowiekiem, ale jednak oddanym Tobie, więc chyba jest jakaś różnica. Jak dużo jest psalmów w Księdze Psalmów napisanych właśnie w ten sposób. Co się dzieje? Zatem jak to się dzieje, że i ci bezbożni, i my mamy dokładnie tak samo? Ja chciałbym, żeby było inaczej. Daniel razem ze swoimi przyjaciółmi może mieć wysokie poczucie niesprawiedliwości, bo to mają być po prostu ścięci, straceni, nie wiem jak to miało wyglądać, za nic. Wygląda na to, że ich nawet tam nie było. Oni nawet nie wiedzieli, co się dzieje. Dowiedzieli się od strażnika, który przyszedł ich zabić. O, przepraszam, a ten miecz to po co? No tak, no na was, no a, ale zaraz, albo o co się stało? No wiesz, no taka historia. Ktoś im opowiedział tą historię, no i tu wkracza na scenę Daniel i jego przyjaciele. Posłuchajmy dalej. Wtedy Daniel w swej mądrości i roztropności zwrócił się do Arioka, naczelnika przybocznej straży królewskiej, który wyruszył, aby wymordować mędrców Babilonu. Powiedział do oficera królewskiego Arioka, dlaczego rozkaz wydany przez króla jest tak surowy? Wówczas Ariok zapoznał Daniela z całą sprawą. Daniel poszedł do króla i wyjednał u niego czas potrzebny na wyjaśnienie snu. Potem Daniel pobiegł do swojego domu i przedstawił sprawę swoim towarzyszom. Hananiaszowi, Michaelowi, Azariaszowi, prosząc ich, aby błagali Boga nieba o łaskę w sprawie tej tajemnicy, żeby oni i jego towarzysze nie zostali zabici razem z resztą mędrców Babilonu. I Danielowi została odkryta owa tajemnica w nocnym widzeniu. Błogosławił więc Daniel swojego Boga nieba i mówił słowami, które już dzisiaj czytaliśmy: niech imię Boga będzie błogosławione przez wszystkie wieki, bo On jest mądry i potężny. On ustanawia kolejność pór i czasów, obdarza królów władzą i ją im odbiera, daje mądrość mędrcom, uczonym napełnia wiedzą. On objawia to, co tajemne i niepojęte. On wie, co ukryte w ciemności. W Nim mieszka światło. Ciebie, Boże moich ojców, wychwalam i błogosławię, bo obdarowałeś mnie mądrością i mocą, a teraz dałeś mi poznać to, o co Cię błagaliśmy. Dałeś nam poznać sprawę króla. Jak już mówiliśmy tydzień temu, są różne rodzaje reakcji na swego rodzaju katastrofę, czy niepokój, czy to, co się dzieje wokół nas. Możemy uciec, możemy zdezerterować, możemy kolaborować, możemy walczyć. Myślę, że decyzja, którą podejmuje Daniel, jest jak zwykle w tym, jak czuje, gdzieś pomiędzy. Z jednej strony nie buntuje się przeciwko królowi, nie ucieka, nie planuje ucieczki razem ze swoimi znajomymi. Nie mówi: chłopaki, musimy zwiewać, zaraz nas zabiją. Nie mówi: chodźcie, może jakoś się podliżemy królowi, coś wymyślimy. Nie. Wybiera inicjatywę. Wybiera inicjatywę, która jest pełna odwagi, determinacji, gotowości do tego, żeby nawet być może położyć swoje życie, a jednocześnie i zaufania w to, co Bóg mu powie. Przecież Daniel już razem z przyjaciółmi uczy się bardzo dużo. Właśnie też o tych wszystkich, tą całą wiedzę, którą miał Babilon, oni byli bardzo sprytni i bardzo bystrzy, więc pewnie bardzo szybko ją przyswajali, znali już ich język, mogli się uczyć, a że, jak mamy wcześniej w pierwszym rozdziale powiedziane, byli bardzo bystrzy i najmądrzejsi ze wszystkich i król dlatego ich zostawił w ogóle na dworze, byli 10 razy nawet lepsi od pozostałych, zatem prawdopodobnie mogli szybko wymyślić rozwiązanie jakieś, jak tu by podejść króla, jak wykorzystując te wszystkie księgi i wiedzę, którą mamy, a jednak nie wybiera tego. Z pewnością staje w odwadze i mówiąc: okej, sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Daniel nie rozpacza. Nie mówi: o matko, zabiją nas, Boże, dlaczego tak na to pozwoliłeś? To jest straszne, co teraz mam zrobić ze swoim życiem? Ja przecież zaraz je stracimy, a przecież jesteśmy młodzi, tyle przed nami. Mogłeś nas do czegoś innego użyć. Nie, Daniel podejmuje inicjatywy. Inicjatywy, która wymaga odwagi, która wymaga sprytu, jak się okazało, wykorzystuje też dary, które Bóg mu dał, bo dał mu mądrość i roztropność. Więc prawdopodobnie dobrymi słowami, takimi, którymi już potrafił kogoś przekonać, przekonuje znowu strażników: słuchaj, wiesz, sprawa może jeszcze jest do rozwiązania. Może możemy odwrócić to. Zaprowadź mnie przed króla, pogadamy. Daniel wykazuje rodzaj odwagi, który wierzę, że każdemu z nas mógłby się przydać. Jak często wobec wszystkich tragicznych sytuacji w naszym życiu ogarnia nas po prostu rozpacz. Po prostu przekonanie, że właśnie niesprawiedliwie zostaliśmy potraktowani i mamy żal nie tylko do ludzi wokół, ale też do Pana Boga. Oskarżamy wszystkich wokół, może i nawet siebie, ale raczej nie widząc sytuacji wyjścia i nadziei. Trudno jest mieć w takiej sytuacji inicjatywę, a jednak Daniel ją miał. I moglibyśmy pomyśleć: o, super, odważny chłopak, taki dzielny i w ogóle. Tymczasem on ją miał tylko dlatego, że ufał Bogu. Bo pierwsze, co zrobił po tym, jak poszedł do tego nadzorcy, któremu powiedział, że słuchaj, może jeszcze coś się zmieni. Kiedy król dał mu czas, pobiegł do swoich przyjaciół: chłopaki, na kolana, modlimy się, bo inaczej po nas. Nie miał pewności, że już wszystko wie. Nie powiedział: otwierajmy księgi, wymyślmy coś. Zdobyłem dla nas czas, zwiewajmy. Powiedział dokładnie wręcz przeciwnie. Powiedział: na kolana i będziemy się modlić. Bóg nam musi dać odpowiedź. Jeżeli nie On, to rzeczywiście po nas. Jak bardzo chciałbym mieć postawę, która właśnie jest taką Danielową. Kiedy coś dzieje się nie tak w moim życiu, kiedy widzę te wszystkie problemy, tą całą frustrację, tą desperację albo jakieś właśnie coś, co doprowadza mnie do rozpaczy, coś, co się znowu powtarza. Raczej zamykam się w sobie, szukam winy w sobie, może w innych. Nie widzę, wiecie, światełka w tunelu. Potrzebuję czasu, żeby mnie to przekonało. Tymczasem Daniel pierwsze, co robi, to pędzi przed tron Boga razem ze swoimi przyjaciółmi. Nie robi tego nawet sam, tylko mówi, hej, potrzebuję was. Może dlatego Bóg stworzył wspólnotę taką jak ta, żebyśmy w takich sytuacjach mogli robić tak samo. Jak wyjątkowa jest odpowiedź Boga. Także w nocnym widzeniu Daniel widzi cały sen i widzi jego wyjaśnienie. I jeszcze zanim pójdzie do króla, zanim sprawdzi, czy to, co rzeczywiście usłyszał w swojej głowie i w swoim sercu, uda się, czy rzeczywiście jak opowie sen królowi, to król powie, kurczę, skąd wiedziałeś? Zanim to jeszcze się wydarza, Daniel śpiewa ten cudowny hymn, wyjątkowy, szczególny, którym wyraża swoją wdzięczność przed Bogiem, który objawia to, co ukryte. Okazuje się, że Daniel ma świadomość, że Bóg, Bóg Izraela, Bóg Jahwe, Bóg, jedyny Bóg po prostu, jest w stanie rzeczywiście objawić coś, co jest ukryte nawet dla ludzkiego umysłu, wiedzy, oczu. Teraz dałeś mi poznać to, o co cię błagaliśmy. Dałeś poznać sprawę króla. To nie jest takie oczywiste też. W całym tym charakterze Daniela widzimy taki, no powiedziałbym troszeczkę taki wzór, który mógłby nam towarzyszyć, bo nawet gdybym dostał odpowiedź od Pana Boga, która gdzieś w moim sercu brzmi i gra i czuję ją gdzieś w głowie i wiem, że Panie Boże, wow, mam wrażenie, że to odpowiedź od Ciebie. Co robię? Pójdę sprawdzić. Pójdę sprawdzić, czy to od Ciebie. No zobaczymy, czy się sprawdzi. Prosiłem Cię tyle razy o numer do Totka i wiesz, i właśnie czuję, że mam go gdzieś tutaj, więc teraz pójdę i sprawdzę. Wybaczcie ten trywializm. Ale tak jest w moim przynajmniej życiu, że najpierw chciałbym mieć pewność. Dziękczynienie przychodzi później, kiedy już się uda. Tymczasem Daniel poszedł do Arioka, któremu król polecił zgładzić mędrców Babilonu i powiedział, nie dokonuj zagłady mędrców babilońskich. Przeczytam jeszcze raz. Nie dokonuj zagłady mędrców babilońskich. Wprowadź mnie do króla, objaśnię królowi znaczenie snu. Arioch natychmiast zaprowadził Daniela do króla i tak powiedział. Znalazłem człowieka spośród uprowadzonych z Judei, który wyjaśni królowi znaczenie snu. A król odezwał się do Daniela, którego imię brzmiało Belteszazar, czy opowiesz mój sen i objaśnisz jego znaczenie? A Daniel powiedział królowi, żaden z mądrych magów, wróżbitów czy astrologów nie zdoła wyjaśnić tajemnicy, o którą król pyta. Jednak jest w niebie Bóg, który objawia tajemnicę i teraz daje poznać królowi Nabuchodonozorowi, co ma się stać. Następnie Daniel objaśnia, przede wszystkim mówi, jaki był sen, potem go objaśnia. Sen był o szczególnym posągu, żelazne stopy miedzi, gdzieś tam brązu, złota. Całe proroctwo dotyczyło królestw, które mają nadejść po Nabuchodonozorze. Co więcej, te królestwa są historycznie potwierdzone. Daniel opowiedział Nabuchodonozorowi, że ten sen, który miał, będzie dotyczył tego, co wydarzy się po tym, jak on już odejdzie. Jak będzie wyglądało królestwa, będą wyglądały królestwa, które przyjdą po nim. Mówi z odwagą, mówi z pewnością, a swoje słowa kończy tak. Prawdziwy sen i prawdziwe jego znaczenie. Wielki Bóg dał poznać królowi, co ma się stać. Drogi królu, wydaje mi się, że to chyba to. Daniel stanął i powiedział, to jest twój sen, takie jest jego wyjaśnienie i sen jest prawdziwy i wyjaśnienie jest pewne, a wiem to, bo Bóg to powiedział. Zaraz po tym, jak Daniel podejmuje inicjatywę swojej roztropności, odwadze, ufności Bogu, wdzięczności i pewności, pomimo poczucia niesprawiedliwości, wprowadza na dwór królewski zupełnie nową rzeczywistość. bo oto staje przed potężnym królem Babilonu, Nabuchodonozorem, tym, który włada całym imperium i właśnie przed chwilą jednym słowem mógł skazać wszystkich mędrców, a on do niego mówi: drogi królu, nikt ci tego nie wyjaśni tutaj na ziemi, ale jest Bóg. Jest Bóg, który, uwaga, który daje władzę i moc, więc gdyby on ci tego nie dał, to ty byś tego nie miał. Jest Bóg, który objawia tajemnice, więc ci wszyscy mędrcy, no wiesz, pic na wodę, no nic z tego. To on objawia tajemnice. To Bóg daje władzę królom, tobie, Nabuchodonozorze, także. To Bóg ustanowił twoje królestwo i on jest w stanie je odebrać. A ostatecznie chcę ci tylko powiedzieć, że przyjdzie królestwo, które będzie niezniszczalne. I to właśnie widziałeś w swoim śnie. I kiedy ono już przyjdzie na zawsze. Niebywałe musiała być cała atmosfera, która wtedy, mam wrażenie, się zagęściła na tym dworze. Kiedy Daniel musiał, natchniony wierze, Bożym Duchem, przemówić w proroctwie, które zapowiadało, co ma w ogóle przyjść zaraz, a jak w ogóle skończą się wszystkie panowania na tej ziemi. Bo ostatnie królestwo, o którym mówił, to było królestwo, które nie pochodzi z rąk ludzkich. Nikt go nie zbudował. To nie była część posągu. To było coś, co przyleciało z miejsca, którego nikt nie jest w stanie określić i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Jest nie do przewidzenia. Ale będzie już panować i będzie niezniszczalny. Okazuje się, że rzeczywiście to się śniło Nabuchodonozorowi. To był ten sen. Nabuchodonozor na tyle się i przeraził, i zachwycił, że dał Danielowi nawet masę darów do tego, żeby złożył w ofierze swojemu Bogu. Kiedy czytacie w swoich Bibliach, że Nabuchodonozor upadł na twarz, oddał cześć Danielowi i kazał przed nim złożyć ofiarę z pokarmów i ofiarę z kadzidła, znaczy to dokładnie tyle, jeśli byśmy tak oryginalnie dobrze to przetłumaczyli, tak wnikliwie, chodziło o to, że po prostu dał mu wszystko, co potrzebował, żeby tamten mógł złożyć ofiarę temu Bogu, do którego się zwrócił, bo właśnie Nabuchodonozor zobaczył jego moc. Jak zaskakujące musiało być to dla całego dworu, dla wszystkich ludzi, którzy obserwowali, dla mędrców, którzy właśnie mieli być skazani. Prawdopodobnie mogli nawet tam stać gdzieś w pobliżu. A Daniel znowu nas zaskakuje. Po pierwsze, okazuje się, że to, co dla człowieka wydaje się niemożliwe, dla Boga nie jest niemożliwe i z Bożego Słowa to wiemy. Zatem jeżeli my stoimy przed najróżniejszymi obliczami wyzwań, które są dzisiaj, kiedy widzimy zło, kiedy widzimy niepokój, kiedy widzimy ludzką tragedię, kiedy wszyscy już załamują ręce i nie ma nadziei, wydaje mi się, że Daniel wskazuje nam drogę, którą moglibyśmy tak samo pójść i powiedzieć, że nie, to jeszcze nic nie jest jeszcze do końca przesądzone. Bo jest Bóg, który objaśnia tajemnice. Jeżeli nie znamy odpowiedzi na pewne rzeczy, owszem, nie znamy. Nauka nie poznała, technika nie poznała. Zbierzemy wszystkich mędrców, nie będą wiedzieli. Wszystkie księgi też nie będą wiedzieli. To nie zmienia faktu, że jest Bóg, który może objawić i objawia takie rzeczy swoim dzieciom. Jest ważne, w jaki sposób Daniel też to zrobił. Kiedy on dostał ten sen, kiedy dostał odpowiedź, kiedy widział ten sen i kiedy widział jego znaczenie, on nie powiedział, wiesz co, Bóg tak mówi i koniec. W sensie, widzisz, pokażę ci moc, którą ma Bóg, znam twój sen, znam jego wyjaśnienie. No i teraz, to ty w zasadzie powinieneś się kłaniać mi. Daniel przychodzi do króla i wyjaśnia mu krok po kroku dokładnie znaczenie, argumentując, pokazując. Bardzo często w swoim chrześcijańskim życiu stosowałem taką metodę, wiesz co, no powinieneś pójść za Bogiem. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem, bo po prostu Pan Bóg jest, jaki jest. Ja go znam, ty go nie znasz. Ja ci mówię, że jest fajny i powinieneś za nim pójść. No i dlaczego za nim nie idziesz? Wiesz, Bóg to Bóg i koniec. I rzeczywiście jest w tym jakiś argument, kiedy stoisz już po tej stronie, że go znasz. Ale kiedy przychodzisz do ludzi, którzy albo wierzą w tysiące różnych bogów, albo nie wierzą w żadnego, Daniel nie wykorzystał tego, co Bóg mu przekazał po to, żeby zdobyć jakąś władzę, uznanie czy cokolwiek. Wręcz przeciwnie, we wszystkim, co mówił, jeszcze bardziej wywyższył imię Boga, wskazując na to, że widzisz, masz dowód na to, że Bóg, o którym mówię, jest prawdziwy. I on nie tylko objaśnił to mi, ale powiedział, żebym ci to teraz wszystko przekazał, bo on chce cię w ten sposób pouczyć. Jak skutecznym musi być tego rodzaju głoszenie na przykład Ewangelii? Kiedy przychodzimy do ludzi i mówimy, wiesz co, pozwól, że pokażę ci dowód. Pozwól, że pokażę ci dowód, bo modliłem się i Pan Bóg objawia te rzeczy swoim dzieciom, ale też wyjaśnię ci, na czym to polega i o co chodzi. Żebyś nie myślał, że teraz mówię o jakiejś magii, wróżbiarstwie albo o jakichś metafizycznych ideach, ale mówię o żywym, prawdziwym Bogu, który rzeczywiście jest ponad nasze wyobrażenie i rozumienie, ale jednocześnie jest tym Bogiem, który jest pomiędzy ludźmi. A tego Boga Babilończycy i doradcy Nabuchodonozora nie znali. Wyobraźcie sobie teraz, jaki argument ma Daniel w ręku. To on razem ze swoimi przyjaciółmi przychodzi, jest ich czterech. Wszyscy mędrcy są dobani. Ich czterech przychodzi, królu, powiemy ci znaczenie, powiemy ci sen, powiedzieli, trafili. Jakbyście kręcili film, to co byście wtedy zrobili z nim? Król mówi, Danielu, co tylko chcesz? A Daniel mówi, a wiesz co, wykończ tam tych pozostałych, wystarczymy ci my. No pewnie, że tak. Teraz wam daruję życie, bo wy wiecie, a tamtych, no tak, no tak jak mówiłem. No właśnie. To teraz wszystko, co oni mają, to dla nas. No ekstra, proszę bardzo. A wiesz co, a może byśmy taki, wiesz, jeszcze przepustkę, żebyśmy mogli sobie do Judei wracać, kiedy tylko nam się podoba, co? Co ty na to, wiesz, a może w ogóle tam sobie zamieszkamy? Ależ proszę bardzo, wasz Bóg jest wielki, czego chcecie, to... A może, wiesz, no córkę za rękę, rękę córki w sensie, że poprosimy. No nie wiem, no tak to z reguły było w tych bajkach i filmach. Tymczasem Daniel wykazuje się czymś, czym ja bym chyba nie potrafił się wykazać, a jednocześnie czytając to, chciałbym. Przypomnę jeszcze raz jego słowa, kiedy przyszedł do Arioka, tego, który miał zgładzić wszystkich mędrców, nie dokonuj zagłady mędrców babilońskich. Dlaczego nie powiedział, nie zabijaj mnie i moich przyjaciół, my się z tego wyrwiemy. Dlaczego nie powiedział, przecież możemy uciekać, możemy zażyczyć sobie teraz od króla, czego chcemy. Tymczasem on powiedział, nie dokonuj zagłady mędrców babilońskich. Jak jest zdziwienie musiało być pomiędzy tymi mędrcami, patrząc na tego, który został porwany, który został zniewolony, jest w zasadzie niewolnikiem, a jednak myśli nawet o nich. Wow. Kiedy wskazuje, wskazuje na Boga, kiedy prosi o coś, prosi nie tylko o siebie, a nawet w ogóle najmniej na siebie zważa, bo staje przed obliczem króla, tymczasem prosząc o pozostałych. To byłaby dobra postawa dla każdego chrześcijanina, nieprawdaż? Nie z przekonaniem o tym, że skoro Bóg mi objawił prawdę, to teraz ja stanę i pokażę i wytknę im wszystkie te grzechy, które mają, o których ja wiem, że mają. I albo pójdą za Bogiem, albo nie. Mnie to nie obchodzi. Jakże różna by była, gdybyśmy w każdy z nas w sercu miał to samo współczucie, które miał Daniel. Albo jeszcze bardziej to, które miał Jezus Chrystus, kiedy chodził tutaj po ziemi. Dla człowieka. Jakie ma Bóg dla nas. Daniel rozumiał, że ci mędrcy to tak samo jak on. Prawdopodobnie porwani ludzie z różnych miejsc. Właśnie stracą życie, ich rodziny. Ten moment wykorzystał, żeby uratować również ich. I ten moment nie tylko on wykorzystał. Mojżesz będąc na górze, kiedy Bóg mu opowiadał o tym, że słuchaj, ja już nie mogę z tym ludem. Ten lud Izraela jest, to jest w ogóle jakaś, to jest kaszana. Słuchaj, ja ich wszystkich, skończymy z nimi, nie będzie ich, koniec. I z ciebie zbuduję nowy naród. I słuchaj, będzie tak fajnie, że będzie git, rozmnożę, będzie super. Mojżesz, no to właśnie chciałem ci podpowiedzieć. Nie? Panie, wyprowadziłeś ich tak daleko, uratowałeś. Jak później by patrzyli na twoje imię? Nie możesz tego zrobić. Jakoś nie wierzę, że Mojżesz sam to wymyślił. Jestem przekonany, że Pan Bóg mu to podpowiedział. Tak samo było z Abrahamem. Kiedy miał zobaczyć zniszczenie Sodomy, Gomory. I przychodzi do Boga i Bóg mówi, spać, zobacz, to jest jakaś, tam jest jakaś masakra. Tam jest, po prostu ci ludzie zapomnieli o ubogich, zapomnieli o tym, żeby dbać o siebie nawzajem, bo to były grzechy prawdziwe Sodomy i Gomory, raz dobrze doczytać. I słuchaj, oni nie postępują tak, jak ja bym chciał i to jest źle, to jest zdeprawowane. Musimy to zmienić, musimy to zniszczyć. A Abraham, nie. A jeżeli tam jest trochę sprawiedliwych, to by było niesprawiedliwe, nie możesz. I utargował do 10. Tylu nie było, ale utargował. Zależało mu na tym. No dobrze, Mojżesz, Abraham, Daniel, ale oni wszyscy tylko są takim zapowiedzią tego, co wydarzyło się od Daniela 6 wieków później. Syn człowieczy, o którym pisze Daniel w swoich proroctwach, który wisząc na krzyżu mówi, słuchaj, Boże, nie policz im tego, bo nie wiedzą, co czynią. Albo powiedział przed Piłatem stojąc, wiesz co, władza, którą masz, jest ci dana od Boga. Jak patrzy na Daniela, Daniel mówi dokładnie to samo, stojąc przed Nabuchodonozorem. Mówi, Bóg dał ci tę władzę, więc nie miałbyś jej, gdyby nie to. A z drugiej strony, kiedy ratuje mędrców, którzy w zupełności prawdopodobnie na to nie zasłużyli. Jak patrzę na ten tekst, zastanawiam się i mam wrażenie, że jest tak dużo lekcji, których moglibyśmy się nauczyć od Daniela, że właśnie jest tak bogaty i tak prawdziwy. Jednym z nich jest chociażby to, że dzisiaj żyjemy w świecie, który neguje coś takiego chociażby jak proroctwo i tym podobne. A z drugiej strony ludzie chodzą do wróżek i to, że tak powiem, w ilości, nawet Cebos to zbadał, w ilości zastraszającej jak dla mnie. Mówią, że niedużo, dla mnie to bardzo dużo. Zdziwilibyście się prawdopodobnie, jakbyście się dowiedzieli, jak wielu polityków dzisiaj idzie, żeby się dowiedzieć, jak mają działać przed wyborami i kto wygra, pytając właśnie ludzi, którzy mają im przepowiedzieć to z jakichś fusów, z jakichś omenów, zupełnie jak w Babilonie 26 wieków temu. A z drugiej strony, świat, kiedy podejdziesz i powiesz, wiesz co, modliłem się o tą sprawę i wierzę, że Pan Bóg mówi tak, a tak, jestem mu wdzięczny za to, że to objawił i wierzę, że to jest słowo od Niego, możesz się spotkać nie tylko z dezaprobatą, ale dosłownie kpiną. Tymczasem być może właśnie Kościołowi dzisiaj na takie czasy, podobne do tego Babilonu z 26 wieków temu, czasu temu, są potrzebne. Apostoł Paweł mówi, szukajcie darów duchowych, najbardziej szukajcie proroctwa, bo ono jest ku zachęceniu, zbudowaniu i pocieszeniu. I być może w tych sfrustrowanych czasach, w których jesteśmy totalnie zdeterminowani, właśnie ta postawa gotowa do inicjatywy z odwagą, zaufaniu Bogu, z wdzięcznością Jemu i z pewnością, że to, co do nas mówi, jest rzeczywiście prawdą, może właśnie jest tym, czego Kościół na takie czasy bardzo potrzebuje. Jedno jest pewne. Z tej opowieści, z tego opowiadania o Danielu wynika, że nasz Bóg jest większy od naszego Babilonu. I że to, co wydaje się już przesądzone i dla człowieka niemożliwe, kto wie, czy twój Bóg jest większy od twojego Babilonu? Czy jesteś gotów podjąć inicjatywę, która pomoże zmienić rzeczywistość wokół ciebie i udowodni ludziom wokół, że Bóg jest prawdziwy? Czy masz sobie tyle współczucia, ile miał dla ludzi, którzy tak naprawdę być może nic dla ciebie nie znaczą? Czy masz tyle współczucia, co Abraham, Mojżesz, Daniel, a ostatecznie sam Jezus Chrystus? Czy jeżeli miałbyś możliwość zapytać Boga o to, co będzie przed tobą, to pytałbyś o to, co sprawi, że będzie ci się żyło wygodnie, ile będziesz miał pieniędzy, kto cię pokocha bądź nie, albo jak długo będziesz żył, czy też zapytasz o rzeczy, które tak jak Daniel, kiedy pytał, zmieniły rzeczywistość nie tylko jego i jego przyjaciół, ale tych wszystkich ludzi, którzy o Bogu Jahwe mieli zerowe pojęcie, a w efekcie którego sam król Nabuchodonozor powiedział: Twój Bóg, Danielu, jest wielki. Jemu oddamy teraz cześć. Czy Twój Bóg rzeczywiście jest większy od Twojego Babilonu? Myślę, że z tym pytaniem możemy stąd wyjść i zostać chociażby na najbliższy tydzień. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który w tak cudowny sposób objawia swojemu ludowi swoje dzieła, swoje prawa, swoją moc. Boże, chcemy powtórzyć za Danielem. My nie jesteśmy w stanie odgadnąć rzeczy, które są dla nas nieodgadnione. Żadne wróżbiarstwa, żadne przepowiednie, nawet żadna wiedza tego nie zrobi dla nas. Ale Ty jesteś Bogiem, który objawia tajemnice, który objawia siebie. Ty jesteś Bogiem, który objawił siebie w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie, po to, abyśmy mogli Cię zobaczyć, Panie. I tak jak mówili mędrcy Babilonu, nie ma bogów pomiędzy nami, Ty powiedziałeś dokładnie odwrotnie. Wysłałeś swojego Syna tutaj na ten świat, pomiędzy nas. Słowo stało się ciałem, aby każdy, kto uwierzy, mógł stać się Twoim dzieckiem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, co Ty zrobiłeś i jak zmieniłeś zupełnie tą rzeczywistość. A dzisiaj, Panie, chcemy wyznać, że czasami zapominamy o tym, jak wiele Boże nam dajesz. Że Duch Twój Święty, Panie, jest w stanie nam powiedzieć rzeczy, które wydają się ukryte i które, na które już nie ma odpowiedzi, a jednak Ty potrafisz przekazać je swoim dzieciom nie po to, żebyśmy się pysznili i złapali coś dla siebie, ale po to, abyśmy mogli zobaczyć Twój ratunek, nie tylko dla siebie i swoich bliskich, ale tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Boże, chcemy mieć taką misję tutaj na ziemi. Chcemy kontynuować Twoją misję na ziemi, Panie, tak jak nam to zleciłeś. Boże, spraw, żebyśmy my, jako nasze rodziny i cała wspólnota, mogli iść w ten świat i przynosić dowody Twojego majestatu, łaski i mocy, i mądrości. Panie, proszę Cię o każde serce dzisiaj tutaj na tym miejscu, Panie, abyś Ty przekonywał i pokazywał, jak wielkim Bogiem jesteś. Chociaż mogłoby się wydawać, że nie ma na te rzeczy odpowiedzi. Chcemy, Panie, wiedzieć i codziennie żyć w ten sposób, żeby mieć pewność, że Ty jesteś Bogiem, który jest większy niż otaczający nas Babilon. I Tobie niech z tego wszystkiego płynie chwała. W imieniu Jezusa. Amen. Wiecie, co zrobiłem po tym, jak przeczytałem tą kartkę z tymi wszystkimi rzeczami, które były przed operacją? Nie wkurzyłem się na lekarzy, nie wyszedłem z córką ze szpitala, nie stwierdziłem, że będzie, co będzie, ale po prostu powierzyłem lekarzy w ręce najwyższego Boga. Siebie i córkę też, oczywiście. Słuchajcie, zawsze zostawiamy takie 2 minuty refleksji po kazaniu. Warto je wykorzystać, bo być może to jedyne 2 minuty w zaganianej Warszawie, kiedy możesz się zastanowić na serio nad swoim życiem, może nad jego duchową stroną, może nad twoją relacją z Bogiem, albo jej brakiem. Zachęcam.